Zawsze to, jak płomień jest, to jest przyjemnie wtedy. Bo takie ciepło i człowiekowi inaczej się na duszy dzieje. On będzie wtedy energiczniejszy.
Byłem pastuchem.
Zaraz będzie się palić.
Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Na przykład natrafiłem teraz na taką piosenkę z Sybiru. Brat z kolegą, Bolkiem, takim lasakiem, napisali takie. Śpiewaliśmy to i to jest 2 stycznia 41 rok. To tak jest. Ja w sowchodzie, ty w sowchodzie, wygrzewamy się na mrozie. Ludzie dobrze tutaj żyją, bo kipiatkiem kiszki myją. Kipiatek to pani wie, co to jest, tak? Jak jest mąka, nie ma drzewa, człowiek na mrozie się wygrzewa. Jak jest drzewo, nie ma mąki, a tym samym chleba kromki. Bądźcie ludzie dobrej myśli, w nocy bułka wam się przyśni, kiełbasę widzieć będziecie, ale wcale jej nie zjecie. O, tak. To już prawie wszyscy mówią, żeby jechali w bydlęcej wagonach. Ja może powiem, co ja jako dziecko odczuwałem. Wie pani, byliśmy wystraszeni strasznie. Przyszli do domu, no to gdzieś tak o 2 w nocy. Przyszedł oficer z kilkoma żołnierzami i polecił się zbierać na wyjazd. Tym oficerem był inspektor szkolny, tutaj na powiat szczuczyński, tylko w siedzibie w Grajewie. I on znał mego tatę, dlatego że mój tata w 1939 roku od października już kierował tą szkołą. Ponieważ ojciec mój skończył seminarium w Rosji, to znał dobrze język rosyjski. Ten inspektor taki chyba był dobry człowiek. Pozwolił mamie wszystko zabierać, co potrzeba. Nawet poradził, jak zobaczył maszynę do szycia, to proszę wziąć. Bielizna była poprana i na strychu. Jeszcze może nie wyschła całkiem, ale czy można wziąć? Tak, proszę bardzo. Inni opowiadają, że strasznie wulgarnie traktowali i tego. To u nas można powiedzieć, że było bajecznie. Mama otworzyła kredens i wyjmowała, to doskonale pamiętam, wyjmowała produkty, jakie jeszcze były, mąka tam, kasza czy makaron. I brat mówi tak, mamo, po co to bierzemy? Tam kupimy. A on nie, powiedział, że ty się nie wtrącaj. Po rosyjsku, wam to wszystko, jak to mówią, wam przygodzica. Bardzo dużo rzeczy w naszych tych paczkach się znalazły, które czasami ktoś by powiedział, że po co braliśmy. Tak jak ta serwetka. Mama robiła takie szydełkiem, to też pozabierała. I później na przykład jako krawcowa nie miała nici, pruła to i miała nicie. Co prawda teraz to rozumiem, dlaczego brat nie chciał brać niektórych rzeczy, bo on jedyny, który mógł to dźwigać. Ja byłem za mały. Ja miałem 11 lat, jeszcze byłem taki wątły. Żadna ze mnie pomoc była, prawda? Na jego barki wszystko. Ale zabrała na przykład naczynia, wiadra. Śmiesznie, ale nocnik zabrała. Co później było to bardzo potrzebne. Na przykład w wagonie służyło nie tylko nam, ale ze wszystkim. Jak chodzili po kipiatok, to było w czym przynieść, bo niektóre rodziny nie miały. No na przykład tłuczek do ziemniaków. Ja później pani pokażę go, bo przywiozłem go z powrotem. Przecież tam tłuczek nie był potrzebny, bo nikt ziemniaków nie obierał i nie ubijał, tylko gotował w łupinach, ale za to ten tłuczek mnie służył jako jak chodziliśmy zbierać kłosy, to nim młóciłem. To jest mój przyjaciel. I żeby on umiał powiedzieć, co my przeżywaliśmy razem w stepie, sam szedłem, to jako moja broń, że może ktoś na mnie napadnie, to będę się tym tłuczkiem bronił. Bo przecież na przykład wzięła garnitur ojca, a przecież ojciec z nami nie jechał. Ale potem najstarszy syn miał w czym chodzić. Palto wzięła, bo ojca zabrali, tak jak poszedł w marynarce, podstępem zabrali ojca. Bo ojciec był aresztowany 15 marca 1940 roku. Poprosili, żeby przyszedł do magistratu pomóc tłumaczyć pewne dokumenty. Jak ojciec poszedł, to już nie wrócił, bo w nocy przyszedł drugi oficer i oznajmił, że jest aresztowany, bo był szpiegiem niemieckim. I potem nas zabrali. O. 3 tygodnie, prawda? Czy 4? 13 kwietnia, no to prawie 4 tygodnie. Po Wielkanocy, bo już Wielkanoc spędzaliśmy bez ojca. Była wczesna, gdzieś zdaje się było pod koniec marca. Wielkanoc była. Brali rodziny tych, których byli wcześniej aresztowani. W naszym wagonie na przykład chyba tylko jeden był mężczyzna. Z nami jechała taka pani z Wólki. Urodziła chłopczyka 29 marca, a 13 kwietnia ją zabierali. Tylko miała poduszkę, pierzynę, parę pieluch. Później na przykład jej było bardzo ciężko tam. Nie miała nawet co sprzedać. Mieszkała cały czas z nami. Dlatego ten Jureczek tak ciągle, zawsze i do dziś dnia, on nas uważa, że my jesteśmy jego rodzeństwem. Ja jestem bratem, siostra moja, że to jest siostra. To też pamiętam, że na przykład w rowach był śnieg, jak jechał samochód. Na polach też jeszcze leżał śnieg, bo w 1940 roku była zima bardzo sroga. Tak, był jeszcze śnieg. Baliśmy się nawet do swoich matek coś niegrzecznie się odezwać, czy byliśmy potulni, spokojni. Utrwiło się na przykład taki moment, jak już nas załadowano do tego wagonu i brat chciał jeszcze wyjrzeć, bo drzwi były jeszcze te wrota otwarte, chciał wyjrzeć, to żołnierz tymi drzwiami, bo to przecież na kołach przesuwne są, to uderzyły brata, że on upadł i stracił na chwilę przytomność. Te przesuwanie się tych drzwi, to w tej chwili to tak jakby słyszał. Ciemno było w wagonie, bo deskami były zabite okienka. I brat jako harcerz miał finkę. Próbował te deski z tamtej strony odrzucić. I udało mu się. Mieliśmy później już świeże powietrze. Jak ruszył pociąg, to widzieliśmy, jak grajwiacy stali wzdłuż całej ulicy i żegnali nas. Cały pociąg zaczął śpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła. Jeden był chór. Mama jak zabrała tę pościel, to wzięła i sznury. I w wagonie rozwierzyliśmy i przez pierwszą noc dosuszyły się te nasze pościele. I potem było co sprzedać. My jak przecież zbliżaliśmy się do Omska i to mama powiedziała, a to już jest Syberia. A skąd wiedziała? Bo jej dziadek był zesłany za walkę w powstaniu styczniowym w okolice Omska. A nas jeszcze za Omsk powieźli. Jak przywieziono nas do Pawłodaru, to było chyba 30 kwietnia albo 31 kwietnia. Bo tam 1 maja, to pamiętam dobrze, odbywała się manifestacja, a myśmy byli w takim zagrodzonym dużym placu. Każdy koczował. Siedziało cicho, bo żeby już tej matce nie dokuczać, bo i wody przecież nie było. Mama bardzo właśnie energicznie się zachowywała, ponieważ też znała dobrze język rosyjski. W wielu wypadkach była tłumaczem. My dopiero 7 maja przyjechaliśmy na miejsce swojego pobytu. Dwie doby płynęliśmy statkiem po Irtyszu na północ. A nas wieźli w barkach takich, których wozili węgiel, drewno czy inne, nie pasażerski. W Irtyszku to powiat. To byliśmy też na placu przed tą przystanią. Było tam kilka stolików ponumerowanych. Przy każdym tym stoliku siedzieli przedstawiciele tych sowchozów czy kołchozów, do którego masa ta robocza miała trafić. Jak przywieźli nas 7 maja do tego Siewiernego Sowchozu, jak raz syrena była 12 godzina, że jest przerwa, to przyjechaliśmy w 40 roku, wyjeżdżaliśmy w 46 roku, 7 też maja, tylko po południu. Byliśmy w tym sowchozie równo 6 lat, nie licząc drogi. Jak tylko nas wyładowali i przydzielili nam pomieszczenie, to takie mniej więcej do 20 metrów było pomieszczenie i wszystkie te rodziny ze Szczuczyna. W sumie było 15 czy 18 osób. Edek z tym Stachem poszli zobaczyć, bo tam powiedzieli, że w każdym sowchozie to jest i stołówka, i jest i klub, i piekarnia, więc oni poszli zorientować się, co można kupić. I w stołówce już było wszystko zamknięte, sklep był zamknięty, bo nic nie było, tylko sól i puste półki. A piekarnia to owszem piecze chleb, ale to trzeba mieć taki dokument, że się pracuje, to wtedy wydadzą te 600 czy 800 gram chleba. Spytaliśmy, a gdzie, skąd się wodę, gdzie jest studnia, no to powiedzieli, że trzeba iść do rzeki. A opał, że to się pali nawozem, no ale gdzie to trzeba iść w sep zebrać. Bo jakoś, wie pani, przez to mamy zaradność, brata zaradność z początku, o tu mogę podkreślić zasługę harcerstwa, bo brat tak z tego harcerstwa, on miał już stopień harcerza orlego, tak dużo przyswoił. I mnie nauczył. I ja na przykład zrobiłem sanki. O, to jest teren ogrodów. O, tu Irtysz płynie. O, widzi pani, znowu tu wypływa.
Od noga tak.
Od noga i też. I myśmy tu u Guli, to wioska kazachska, którą myśmy chodzili wymieniać tam swoje rzeczy na artykuły spożywcze. O, to tu jest. No, i to jest siewier, no, a później o, na przykład myśmy tu byli, mieszkali, o tu Stepnoje, to tu. Tu była poczta i musieliśmy jakieś to 30 kilometrów. I to droga była tędy, o, o to droga. Przede wszystkim byłem pastuchem. To moja profesja taka. Nawet Kazach, który mną się opiekował, taki bardzo dobry, to mnie mówił tak, że ty nie bezpiekosia. Maniuszka on mnie nazywał, Maniuszka, ty się nie martw, ty teraz jesteś pastuchem, a później będziesz dyrektorem. No i faktycznie po jego myśli stałem się dyrektorem swego czasu. Ale na początku to bardzo słabe miałem doświadczenie w tym pasieniu. Później jak już w innej miejscowości byliśmy tam, co pokazywałem pani na mapie, że 30 kilometrów. Już jak tam przeszliśmy, no to pasłem młode byczki, a miałem 150 sztuk do pasienia. Na stepie, wie pani, to się pasło do pierwszych śniegów. Trzeba było daleko, parę kilometrów gnać i potem z powrotem. To Kazach mnie nauczył, jak się posługiwać gwiazdami, żeby nie stracić orientacji, gdzie jest północ, gdzie południe. Ten Kazach mnie nauczył, jak to się obuczyć, żeby bierzchem jeździć na byczku. Bo mówi, co ty będziesz w koło takiego biegał? Na zimę nie chciałem iść robić, bo musiałbym przy tych młodych byczkach obrządzać. Wybierać nawóz, dawać im karmę. To ja do szkoły się zapisałem. To takie trochę chytra sprawa. Mnie życie dużo rzeczy nauczyły chytrości. najbardziej to może jeszcze się bawiłem, to jak jeszcze brat nie poszedł do wojska. Tolek chodził ryby łapać i mnie zaraził, żebym ja z nim razem chodził. Jesiotry na przykład, wie pani, wirtyszu. No to bywało, że i dwa jesiotry złapie i jakiegoś tam okonia. Świeżo ryby się gotowało zupy. Rekordem moich połowów to były szczupaki. Jednego dnia to złapałem około 100 sztuk. No ale potem nas tamten przecież z tej centrali wywieźli, że nie było wcale rzeki. W 1942 roku już brat poszedł do wojska z generałem Andersem. A jak brat wyjechał, no to już ja już bardzo spoważniałem, bo czułem się, że ja muszę mamę i siostrę, to nimi się opiekować. I byłem wtedy pastuchem też, ale nocnym woły, te, które pracowały w dzień, trzeba w nocy było paść. A ponieważ to było duże oddzielenie, to dużo było tych wołów, to miałem chyba 30 albo i więcej tych wołów. Ja już umiałem jeździć na wole, bo na młodym się nauczyłem. Pierwsze te moje nocne paszenie, to tak się bałem. No, ale coraz cieplej się robiło, bo już maj, step zazielenił się, noce już zaczynały być krótsze. To też było, nawet mi się podobało. Dali mi jeszcze jednego wołu, który nie pracował, bo był chory. I ja w nim rozpoznałem dawnego znajomego. On miał taką maść jak tygrys i my go nazywali Tigier. I on tak jakby mnie polubił, a ja jego. To był jedyny mój przyjaciel, z którym ja rozmawiałem z nim. I on na przykład się położy, przeżuwa. No ja się przy nim położę i śpię cieplutko. Rano skowronki śpiewały, także było sielsko-anielsko, wie pani. No takie to mi się nawet podobało. Ale raptem tak w nocy woły moje popodnosiły się. Nie wiem, co się dzieje, a one robią krąg, a ja z tym tygrem w środku. I dopiero spostrzegłem, że wkoło są wilki. Ile ich było, to ja nie wiem. Ja zacząłem strasznie płakać, strasznie krzyczeć, ale to tak okropnie. Ten Kazach pas niedaleko konie i właśnie jemu dużo zawdzięczam, bo on konie skierował na mnie i te konie rozgoniły te wilki. Jeszcze zanim przygnałem, to miałem zawsze worek z sobą, to zbierałem nawóz, kiziaki. Chodziło o to, żeby jak najwięcej zebrać opału, bo już mieliśmy pewne doświadczenia, bo to nie był pierwszy rok 40-41, gdzie nam brakowało. Już my wiedzieliśmy, co trzeba robić. I doświadczenie złodziejskie na przykład. Nikt nie kradł jeden u drugiego ludzi. Chaty nie były pozamykane na kłódki, bo nie było kłódek ani zamków. Bo po prostu skobel patykiem przeczepione, bo co można było ukraść? To, co on ukradł? Każda chata, tam gdzie my byliśmy, bo ja nie mogę mówić, że tak gdzie indziej było w Kazachstanie, ale tam, gdzie my byliśmy, to w każdej chacie, gdzie byli zesłańcy, tam byli Rosjanie, byli Polacy, Grecy, byli Turcy, byli Czeczeni, Niemcy, to każdy pod łóżkiem, pod swoją pryczą miał wykopany dół, wymazany gliną po to, żeby tam magazynować zapasy żywności. Tam się sypało zboże, tam się sypało kartofle, było poprzedzielane. Każdy kradł. Opowiem pani pierwszą moją kradzież. Byłem tym pastuchem tych młodych byczków. Wracam, już zachodzi słońce i obok przychodzę tego toku, klepiska, gdzie leżało to zboże. Takie duże hałdy. Patrzę, że stróż ten poszedł. To ja się nachyliłem, spiąłem sobie koszulę i nasypałem sobie tego zboża. To była moja pierwsza kradzież. 42 rok jesienią. I prosto biegłem do domu i stanąłem, wyprząsnąłem to zboże. Mama zobaczyła i mówi, skąd ty to masz? Ja mówię, ukradłem z tego toku. Mama kazała to zebrać i zanieść i przeprosić tego pana. Ja płakałem. I powiedziałem mamie, że ja tego nie zrobię. Panie te, które z nami mieszkały, powiedziały, co pani robi? Toż to on przyniósł, żebyście mieli co jeść. A to było tak, że my rzeczywiście nie mieliśmy co jeść. Bo mama nie mogła żyć, bo nie było chętnych. I się zbuntowałem po raz pierwszy. Nie posłuchałem się matki. Ale jak wracaliśmy, to w Brześciu, to poszliśmy do kościoła, ja się wyspowiadałem i sobie powiedziałem, że koniec. I matki nasze to bardzo przeżywały to, żeby nas nie wciągnęło i być może, że niektórych, ale to już powtarzam nieraz, że w wielu wypadkach myśmy sobie dawali radę, bo znaleźliśmy sposób. Proszę sobie wyobrazić, ja wtedy jako pastuch zarabiałem 120 rubli miesięcznie, a pud pszenicy kosztował 1600. A pud pszenicy to jest 16 kilo. To co można było? My mieliśmy dużo szczęścia. Szef na przykład naszego sowchozu to był doński kozak. On prawdopodobnie był oficerem albo podoficerem carskim. I za to został zesłany. I on miał syna, Wołodzia. Ja się z nim zaprzyjaźniłem. Nawet był wozakiem i ja byłem wozakiem. To tak kombinował zawsze, żebyśmy jechali ostatni z pola, wieczorem na przykład, bo wtedy można było przyjechać na ten tok, to te klepisko, gdzie to złoże się wysypywało i to wtedy można było nie wszystko z tej skrzyni wysypać. Zawsze parę kilo zostało i myśmy z nim ukradli 2 wozy zboża, pełne wozy, ukradliśmy z nim razem. Prawdopodobnie inni wozacy to samo robili, tylko nikt jeden przed drugim się nie chwalił. Bałem się, ale on, ja mówię do niego, Wołodzia, a jak twój ojciec się dowie? A on mówi, ojca nie ma, to raz, a po drugie ojciec też musi jeść. Za zboże i kupiłem sobie portki, za zboże kupiłem sobie obuwie. Takie, co prawda, z opony, to się nazywało ciunie, ale miałem obuwie. To w centrali było gorzej, bo tam i milicjanci byli, i było NKWD, ale taki posiołek, 2 studnie, kilkanaście chat i tylko mają za zadanie kosić. No to co, to i ukraść łatwiej. Nic nie wiedzieliśmy, gdzie jest tata. I dopiero mama się dowiedziała, jak myśmy wrócili. A ja, no to się też dowiedziałem. Dla mnie było, no wie pani, okropnie. Jak byłem na tych koloniach dzieci, nauczycieli, zaznałem tam bardzo dużo dobroci. Od tych moich kolegów, od nauczycieli, opiekunów, od kucharek. Ja strasznie żarłem. Nie jadłem, a żarłem. Jak tutaj byliśmy już z babcią i z ciocią, i ciocia i babcia się pytała, a dlaczego ty... Bo on był zaradny. Bo wierzyłem, że on da radę. Bo on na całe tygodnie ginął w sep. I wracał i jeszcze przywoził coś do zjedzenia. Że za te zboże... Przehandlowałem i pomidory przywiozłem. A to dzięki temu, że się nauczyłem od tych chłopców Rosjan. Bo tam była nauka taka, jak ukraść, jak przechować, co z tym zrobić. I to ja właśnie zawdzięczam, że dzisiaj dożyłem 80 paru lat, że tym sprytem tamtym, że później to ja ten spryt spożytkowałem dla dobra ojczyzny, dla dobra swojej rodziny. Myśmy dosyć szybko się przystosowali, wie pani, że i nawet ten mróz, nawet jak był, to jakoś my inaczej to znosiliśmy.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej Byłem pastuchem. O zsyłce do Kazachstanu opowiadał Marian Jonkajtys ze Szczuczyna.